Dobra. Czy to stoi dobrze, czy źle? Ludzie z tym ustawianiem tego sprzętu, to ja nie mam głowy na to, naprawdę. Nie no, będę musiał zamknąć to okno. Niestety myślałem, że mogę sobie pozwolić, aby nie smażyć się w upale tutaj w tym moim pokoiku. Ale niestety dźwięki świata będą nas rozpraszały, tak więc. Przepraszam, muszę się udać w stronę okna. Zaraz wrócę, nie przejmujcie się. Zawsze wracam. Przybyłem, jestem, przybywam, aby być. Założę jeszcze to, co zawsze zakładam, aby mieć założone to, co mi pomaga w życiu tutaj na kanale. Tak generalnie chciałem spytać, zanim zacznie się moja gadka. O, i znowu coś tu się. Jak żyjecie? Jak żyjecie? Napiszcie w komentarzach, jak żyjecie. Jak wam minęły wakacje? Jakie książki ciekawe przeczytaliście w czasie wakacji? A ja spróbuję ogarnąć tutaj to wszystko, co mnie otacza. Aby. Przepraszam, że to. Aby wszystko było w najwyższej jakości. Przepraszam, że troszkę to wszystko trwa. Natomiast, no wiecie. Są jeszcze wakacje. O, od razu inaczej słychać. Są jeszcze wakacje, w związku z tym możemy sobie pozwolić na taką troszkę jakby frywolną, w cudzysłowie oczywiście, frywolną atmosferę. A ja was zapraszam na ten filmik, na to nasze spotkanie, w którym sobie razem omówimy, przemyślimy 5 znaków końca czasów. Nie końca świata, bo niektórzy interpretują ten fragment objawień, które otrzymał ksiądz Stefano Gobbi jako zapowiedzi końca świata. Nie, to są zapowiedzi dotyczące końca czasów, czyli pewnego przełomu, który się dokona być może jutro, być może za 100 lat. Tego nie wiemy. Zapraszam was serdecznie na ten filmik po tym bardzo długim wprowadzeniu. Dziś główną rolę, zresztą jak zawsze, bo zawsze do każdego filmiku przygotowuję się na podstawie Pisma Świętego, będzie dzisiaj głównym gościem naszego kanału będzie nim Słowo Boże. Boże, coś dzisiaj jakoś nie mogę się wysłowić. Nie wiem. Zapraszam was. Ludzie, jak tu jest duszno. Dobra, zaczynamy, nie tracimy czasu. Tutaj jeszcze to poprawię, to doprawię, to uprawię, że tak powiem. Na początek sięgnijmy sobie do tekstu źródłowego, czyli do objawień, jakie otrzymał od Matki Bożej ksiądz Stefano Gobbi. Będzie to fragment objawienia Matki Bożej do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej, księdza Stefano Gobbiego. I to będzie numer 485 tychże, Rubio Vicenza, 31 grudnia 1992 rok. Matka Boża mówi: pozwólcie mi się ulegle pouczać, umiłowani synowie. W czasie tej ostatniej nocy roku skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej niebieskiej mamy, prorokini tych ostatnich czasów. Nie spędzajcie tych godzin w hałaście i rozproszeniu, lecz w ciszy, w skupieniu, na kontemplacji. To tak by the way, pomyślmy, jak my dziś spędzamy tak zwanego Sylwestra. Czy nie jest to właśnie hałas i rozproszenie? Taka jest moda, tak się jakby troszkę ukuło, że na Sylwestra to trzeba, wiecie, no dać w banie i no. Matka Boża mówi, nie spędzajcie tego czasu w hałasie i rozproszeniu. Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów, tu Matka Boża mówi konkretnie, nie koniec świata. Od razu mówię, nie będę mówił o końcu świata, bo końca świata nie znają nawet aniołowie. Zna datę końca świata, zna Trójca Święta. Że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie. Matka Boża się odwołuje do Pisma Świętego, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu. I teraz chcę się odnieść do tych, którzy uważają, że na przykład Matka Boża odwodzi swoich synów, swoje córki od Pisma Świętego. Jest to kompletna bzdura i, że tak powiem, manipulacja, może i nawet kłamstwo. Ponieważ powiem to na podstawie własnego doświadczenia wiary. Rzeczywiście kiedyś miałem problem z czytaniem Pisma Świętego, natomiast Matka Boża, im bliżej byłem niej, podprowadzała mnie do swojego syna, również obecnego w Piśmie świętym i to dzięki niej, dzięki temu, że z nią buduję relacje, zawdzięczam to, że dziś codziennie czytam Pismo Święte. To się zmieniło w momencie, kiedy zaufałem Maryi i kiedy staram się kroczyć za nią, co oczywiście ze względu na moje słabości i wady nie jest łatwe. Natomiast jutro, już tak się podzielę z wami taką refleksją, takim wyznaniem, jutro idę do mojego stałego spowiednika na taką bardzo ważną spowiedź podsumowującą ostatnie kilka lat. To tak jakbyście mieli mnie w swym sercu modlitewnym, to bardzo proszę o modlitwę i również o was w modlitwie codziennej różańcowej jak najbardziej pamiętam. Znaki te jasno ukazane w Ewangeliach, w listach świętego Piotra i Pawła realizują się w obecnych latach. I teraz pierwszy znak. Najpierw sobie te znaki przeczytamy wszystkie, dobrze? Z tego fragmentu objawień Matki Bożej przekazanych księdzu Gobiemu, a później przeanalizujemy. Mam nadzieję, że film nie będzie trwał 72 godziny, ani nawet 48. Znak pierwszy to rozszerzanie się błędów prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje, oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. Tak, jest tu mowa również o duchownych, którzy mogą głosić herezję, ponieważ duchowni także są ludźmi. To może dla osób niewierzących albo żyjących z daleka od Kościoła może być wielkim odkryciem, ale duchowny również jest człowiekiem. No. I teraz będzie kilka cytatów z Pisma Świętego, zawartych w tym oto tekście. Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą, powstanie wielu fałszywych proroków i wielu wprowadzą w błąd. Coś tu się powtarza? No ja cytuję, czytam to, co tutaj jest zacytowane. Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo. Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę, a wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami dla zaspokojenia swojej chciwości, obłudnymi słowami was sprzedadzą. Jak odróżnić fałszywego proroka od prawdziwego proroka? Oczywiście, patrząc na owoce jego działalności, jego głoszenia, jego ewangelizacji. Po owocach ich poznacie. Żeby nie dać się zwieść fałszywym prorokom, wystarczy, i to już wiemy, odkąd Kościół powstał, odkąd Chrystus przyszedł na ziemię, odkąd powołał apostołów, wystarczy czytać Pismo Święte, korzystać z sakramentów świętych, szczególnie sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu Eucharystii, modlić się na różańcu świętym, oczywiście, że tak, który jest modlitwą biblijną, ponieważ wszystkie modlitwy, które odmawiamy w różańcu, pochodzą z Pisma Świętego, Ojcze Nasz, jako modlitwa, której nauczył nas Jezus Chrystus. Zdrowaś Maryjo, jakie słowa, które Archanioł Gabriel wypowiedział do Maryi, a zatem są to słowa samego Boga, słowa świętej Elżbiety, również zawarte w Zdrowaś Maryjo. I na koniec oddanie chwały Trójcy Świętej. Różaniec jest modlitwą biblijną. Czy ktoś tego chce, czy ktoś tego nie chce. Po prostu tak jest, o tym mówią fakty. I czwarta rzecz, którą należy pielęgnować, aby nie dać się zwieść fałszywym prorokom, to oczywiście słuchanie nauki Kościoła katolickiego, do tego jeszcze możemy dodać adorację Najświętszego Sakramentu, post, pokutę i modlitwę. Ale nie dziś o tym, natomiast przy tym jakby fragmencie warto o tym powiedzieć. Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość do powszechnego wystygnięcia. Będą się tam mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, mamy, głód mamy, powodzie i trzęsienia ziemi mamy. Mamy i oczywiście zawsze to mieliśmy i teraz trudno jakby dopasować te znaki do współczesnych czasów, bo być może one będą pasowały do każdego czasu. Natomiast jednak w sposób szczególny, mamy takie wrażenie i doświadczenie naszej wiary to potwierdza, jednak wpasowują się one we współczesny świat i tak jak to powiedział Maciej Bodasiński w jednym z wywiadów, być może potop jeszcze nie nadchodzi, jeszcze nie nadszedł, natomiast już spadają na ziemię z nieba pierwsze krople. Dojdzie do jakiegoś przełomu, Nie wiemy jakiego, natomiast ten przełom jest przed nami. Przed nami. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata, czyli mimo tego, że będą prześladowania, Ewangelia będzie głoszona, powiem inaczej, pomimo tego, a właściwie dzięki temu w jakiś sposób, że będą prześladowania, Ewangelia będzie się rozszerzać, ponieważ krew męczenników jest zasiewem chrześcijan, jak to powiedział Tertulian w starożytności, tak rzeczywiście jest. Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich papieży, przede wszystkim mojego papieża Jana Pawła II, Matka Boża mówi, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi. I teraz cytat z Pisma Świętego. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać jedni drugich nienawidzić. A ta Ewangelia o Królestwie Bożym będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Kiedy? Wtedy. Nie wiemy kiedy, natomiast wtedy. Kiedy? Wtedy. Kiedy będą prześladowania? Kiedy będzie głoszona Ewangelia? Właściwie to też dotyczy każdego wieku. Chociaż według danych jakiejś tam organizacji, która się zajmuje prześladowaniami religijnymi, najbardziej prześladowaną grupą społeczną ze względu na ich religijność są chrześcijanie katolicy. Tak, te prześladowania są dużo większe niż w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa, kiedy to oczywiście też krwawo, krwią płacono za swoją wiarę. Dziś te prześladowania przekroczyły to, co działo się, jeżeli chodzi o brutalność i przede wszystkim ich ilość prześladowania pierwszych wieków. To zwolniłem teraz, nie? Jakby tak troszkę wolniej, ale jak czytam, to mówię szybciej, tak więc jak jeszcze nikt nie zasnął, to dobrze. Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do świętej świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga. O co chodzi z tymi świętokradztwami? Na przykład w Kościele Zachodnim i pod ostatnim filmem w komentarzach potwierdziliście to, co tam rzekłem. W kościołach Europy Zachodniej, we Francji, w Niemczech, również we Włoszech, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, już nie mówiąc o Irlandii czy o Wielkiej Brytanii, gdzie tam właściwie szaleje, wiecie, wyznanie Henryka VIII i tak dalej. Natomiast w tych krajach tak zwanej Europy Zachodniej, tak zwanej, ponieważ jest to jakby dość szerokie pojęcie, w kościołach nie ma już konfesjonału, w związku z tym, jeżeli nie ma konfesjonałów, nie ma również poczucia grzechu, poczucia winy, nie ma również poczucia prośby o przebaczenie i nie ma również możliwości przyjęcia miłosierdzia Bożego. I zamknięcie się na miłosierdzie Boże jest największym odstępstwem, jakie człowiek swej duszy może Panu Bogu okazać, ponieważ jest odrzuceniem miłości Bożej i skazaniem się na wieczne potępienie. Tak. Wróćmy jednak do tekstu księdza Stefano Gobiego. Objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości. Czy mnie dobrze widać? Jakoś tak Nie, no okej, mnie widać. Przepraszam bardzo. Dzisiaj jakiś jestem nieogarnięty, ale musicie mi to wybaczyć. Albo nie, znaczy nie musicie mi tego wybaczyć. To Pan Bóg tylko wybacza. Człowiek człowiekowi wybacza czasami, natura nie wybacza nigdy. Nie wiem, kto to powiedział, ale jest to dość mądre. Ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte. Kto czyta, niech rozumie. Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela. Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. Przewrotny nigdy nie rozumie swojej przewrotności, na tym polega przewrotność, że neguje zdrowy rozsądek. I teraz, a od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda, ziejąca pustką, upłynie 1290 dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Msza święta jest codzienną ofiarą, ofiarą czystą, składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara mszy świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii. Przyjmując, teraz będzie nie ekumenicznie, natomiast ja cytuję księdza Stefana Gobiego. Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą, to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie swojej ostatniej wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie mszy świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około 3,5 roku, to znaczy 1290 dni. Tymi fałszywymi prorokami, swego rodzaju antychrystami, może być każdy z nas, kiedy przyjmujemy komunię świętą, nie wyznawszy wcześniej w sakramencie pokuty i pojednania wszystkich grzechów ciężkich. Świętokradztwo zawsze świadczy na naszą niekorzyść dotyczącą życia wiecznego. To znaczy, świętokradztwo prowadzi nas, trzeba to powiedzieć wprost, do piekła. Piąty znak. Stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Cud słońca dokonany w Fatimie w czasie mojego ostatniego objawienia się wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące nas na powrót Jezusa w chwale. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. I umiłowani synowie i dzieci poświęcone mojemu niepokalanemu sercu, chciałem was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Kataklizmy, wspomnijmy chociażby płonące lasy w Amazonii, które nie płoną same z siebie, po prostu ktoś je podpalił. To są kataklizmy, które wywołuje człowiek, ponieważ to nieodpowiedzialność człowieka i jednocześnie jego wolne decyzje sprowadzają na niego, na nas, zło. Zło nie pochodzi od Boga, zło pochodzi od naszych wolnych wyborów. I jedziemy dalej. Ale mimo tego, że będzie to zło się działo, nadal Ewangelia będzie głoszona przede wszystkim właśnie dlatego, że będzie zło, to będzie głoszona Ewangelia, ponieważ Ewangelia potrzebna jest tym, którzy walczą z grzechem. Nadzwyczajne zjawiska pojawią się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta. Proszę was zatem, abyście pozostali mocni w wierze, niewzruszeni w nadziei i żarliwi w miłości. Pozwólcie mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu mego niepokalanego serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy. Obecnie czytam taką książeczkę świętego Ludwika Marii Gnion de Montfort, Tajemnica Marii. Niesamowita lektura, jak już o niej myślę, to mam dreszcze. Jest tu mowa o tym, co właściwie ja sam jakby, nie powiem, że wpadłem, ale być może i wierzę w to, że Maria mi to w ten sposób podpowiedziała, kiedy mówiłem, że serce, niepokalane serce Marii jest kaplicą adoracji serca Jezusa. I co się okazuje, święty Ludwik Maria Grignon de Montfort pisze dokładnie to samo, a uwierzcie mi, nie czytałem tej książeczki wcześniej, wczoraj przeczytałem, że serce Maryi jest oratorium, w którym oddajemy chwałę sercu Jezusa. Jeszcze zresztą wrócimy sobie do tego fragmentu i będę wam o tym opowiadał na naszym wspólnym kanale Moc Słabości. Odczytujcie ze mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i ufności. Maria mówi krótko. Odczytujcie znaki czasów, to znaczy czytajcie Pismo Święte, korzystajcie z sakramentów świętych, oddawajcie swoje grzechy Bogu w sakramencie pokuty i pojednania, aby zasilać się, posilać swoją duszę sakramentem Eucharystii. Czyli to jest pierwszy element. Żyjcie w pokoju serca. Maria w Medjugorje, w Fatimie, w Medjugorje, mówi o tym, że jest królową pokoju. W Kibeho jej nie posłuchano i 13 lat później wybuchła krwawa rzeź. Krwawa rzeź, o której sobie też kiedyś powiemy. W sercu Afryki, to wam kiedyś, słuchajcie, dużo jest, ja generalnie to mogłem tutaj cały dzień z wami siedzieć i rozprawiać. No, natomiast w Kibeho nie posłuchaliśmy Maryi i krwawa rzeź nadeszła. Maria w Medjugorje mówi dokładnie to samo. Jestem królową pokoju, oddajcie mi swoje serca. A wtedy serce wasze będzie zamknięte w moim sercu i w waszym sercu będzie królował Chrystus, który jest królem pokoju, tylko Chrystus jest w stanie dać nam prawdziwy pokój. Żyjcie w pokoju serca i ufności. Święta Faustyna, XX wiek. Jezu, ufam Tobie. Ojciec Dolindo Rutolo. Jezu, Ty się tym zajmij. To są konkretne wskazówki z nieba, jaką drogą mamy kroczyć. Słowo Boże, sakramenty święte, nauka Kościoła katolickiego. Zamknięcie się w sercu Maryi, niepokalanym sercu Maryi, które jest pełne pokoju Chrystusa i ufanie Bogu, zaufanie Chrystusowi. Jezu, Ty się tym zajmij. Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo, gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że on blisko jest we drzwiach. No, Chrystus stoi we drzwiach. Nie wiem, czy złapał za klamkę i otwiera. Natomiast stoi już we drzwiach. A czy ja mam drzwi otwarte, czy zamknięte? I teraz fragment z 11 marca 1995. Fatima, Matka Boża, mówi: moja tajemnica dotyczy Kościoła. W Kościele osiągnie szczyt wielkie odstępstwo, które szerzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całkowite odejście od Ewangelii prawdziwej wiary. Do Kościoła wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystusowi i nosi w swoim łonie ohydę spustoszenia, popełniając w ten sposób straszliwe bluźnierstwo, o którym mówi prorok Daniel. Moja tajemnica dotyczy ludzkości. Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności, buntu przeciw Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza. Zachariasz 13, wersy od 7 do 9. Jakby nie trzeba udowadniać tego, że ludzkość już osiągnęła dość wysoki szczyt zepsucia i bezbożności, buntu, który wynika z buntu przeciwko Bogu, a tam, gdzie jest bunt przeciwko Bogu, tam wkracza Szatan, który jest królem chaosu. Jest to świetnie pokazane w trylogii Batman, gdzie Joker, który symbolizuje zło, niszczy pokój przez chaos. Ja przepraszam, że sięgam do Batmana, ale mówię tak, jak ja to czuję w sercu i jak moje doświadczenie jakby wiary to definiuje. I jeżeli komuś jakby są dalekie klimaty dotyczące spustoszenia świata i bezbożności, polecam serial Ślepnąc od świateł. Nie mam żadnej prowizji za to, że ten serial polecam. Serial jest brutalny, serial jest przepełniony agresją, złem. Polecam go. Dlaczego go polecam? Tylko dla dorosłych. Aby zerknąć, jeżeli ktoś żyje daleko od tego zła i chwała Bogu za to, że Bóg nas od zła zachowuje, jak ludzie w wielkich aglomeracjach, gdzie właściwie niczego im nie brakuje, przegrywają swoje życie, przegrywając codzienność. Tak, to tak, jeżeli chodzi o księdza Gobiego, księdza Stefano Gobiego i objawienia, które otrzymał od Maryi. A teraz zajmijmy się fragmentem z Pisma Świętego, co niesamowite, co odkryłem w Piśmie Świętym, czytając właściwie końcówkę Pisma Świętego, zaczynając od Apokalipsy. Tak sobie szedłem, że tak powiem, do tyłu, prawda? I co się okazało? Księga Apokalipsy, prawda? Wiemy, o czym mówi i tak dalej. Bestia, niewiasta, która depcze głowę węża. Wcześniej jest list świętego Judy, który opisuje narastanie dominacji zła i zamętu w Kościele. W Apokalipsie mamy metaforyczny obraz walki dobra ze złem, czyli już jest jakby ten centrum walki zdefiniowane, natomiast wcześniej są zapowiedzi tego, co będzie w Apokalipsie i to jakby narasta. Święty Juda w swoim liście opisuje przesilenie zła, kiedy to mówi w ten sposób: teraz za pilne uznałem zwrócenie się do was z wezwaniem do walki. Święty Juda nawołuje do walki i walka ma tu sens metaforyczny, tak więc nie chodzi o walkę wprost. Walkę w obronie wiary, raz tylko przekazanej świętym. Świętymi w czasach apostolskich nazywano wszystkich chrześcijan, to jest taki dopisek. Wdarli się bowiem ukradkiem pewni ludzie bezbożni, już dawno zapisani na ów wyrok, którzy tę naszą łaskę od Boga zamieniają na rozwiązłość i zaprzeczają jedynemu władcy i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Biblia pierwszych wieków, czy tam pierwszego kościoła. Święty Juda, a jego list jest tuż przed Apokalipsą, gdzie jak mówiłem już się toczy walka dobra ze złem, opisuje narastanie dominacji zła i zamętu w kościele. I teraz o co chodzi, jeżeli chodzi o ludzi bezbożnych. Jest tu drugi list świętego Piotra, rozdział pierwszy, wers drugi. Święty Piotr pisze w ten sposób: łaska wam i pokój niech się pomnoży przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego. Co oznacza poznanie Boga? Oznacza uznanie, przyjęcie oraz realizację nauki Bożej. Czyli tymi bezbożnymi ludźmi, o których mówi święty Juda, jego list, powtórzę, bo to jest bardzo ważne i nieprzypadkowe, znajduje się tuż przed Księgą Apokalipsy. Tymi bezbożnymi ludźmi są ci, którzy według drugiego listu świętego Piotra nie uznają, nie przyjmują i nie realizują nauki Bożej. Wszystko jest dużo prostsze, bo wszystko jest w Piśmie Świętym. Chcę wam przypomnieć, choć wy o tym wszystkim już wiecie, że Pan raz tylko wyzwolił lud z ziemi egipskiej, a drugim razem tych, którzy nie uwierzyli, zniszczył. Rozwiązłość w języku Biblii jest odstępstwem od Boga i od wierności Jego nauce. Że aniołów, gdy nie zachowali swojego poziomu, lecz porzucili właściwe im miejsce, zatrzymał w ciemności wiecznej więzami do wyroku w owym wielkim dniu. Że Sodoma i Gomora i inne wokół nich miasta, które jak tamte oddały się rozpuście i poszły za ciałem drugiego mężczyzny, poddane karze są przykładem wiecznego ognia. Podobnie i ci nawiedzeni snami hańbią ciało, odrzucają majestat Pana, spotwarzają chwały, poddają się zepsuciu, poszli drogą Kaina. I ci bezbożni ludzie, święty Juda mówi w ten sposób, są jak chmury bezwodne, wiatrem gnane, to drzewa o porze zimowej bez owocu, dwakroć umarłe, niezakorzenione. Przeznaczony jest dla nich mrok ciemności przez wieczność. I teraz wers 18 z listu świętego Judy. Przy końcu czasu wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych rządz. Są oni sprawcami rozłamów, ludźmi zmysłowymi, nie mającymi ducha. Czyli tam, gdzie jest rozłam, a diabeł jest tym, który niesie rozłam, diabolos, ten, który dzieli, tam jest działanie antychrysta. Każdy z nas może przejąć te cechy antychrysta, kiedy sam ze sobą jest skłócony, a jesteśmy ze sobą skłóceni wtedy, kiedy jesteśmy skłóceni z Chrystusem. Dzisiaj wspominamy świętego Augustyna. W liturgii godzin, w hymnie jest taki fragment, jeżeli chodzi o świętego Augustyna. Ten wielki pasterz dotąd czujnie strzeże czystości wiary, przezwycięża błędy, a swą nauką leczy obyczaje skażone grzechem. Zatem módlmy się również o świętego Augustyna, aby w nas nie było skażenia serca, skażenia umysłu, abyśmy przyjmowali naukę w zgodzie ze Słowem Bożym i z nauką Kościoła katolickiego. A wy umiłowani, opierając swoją budowę na fundamencie najświętszej wiary i modląc się w Duchu Świętym, utrzymujcie się w miłości Boga, czekając na zmiłowanie się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla chwiejących się, i teraz jest bardzo ważne, co zrobić z tymi, którzy się chwieją, czy od razu ich, że tak powiem, na stos? No nie, święty Juda mówi w ten sposób. Dla chwiejących się miejcie litość. Miejcie litość. No bo są ludźmi, którzy się pogubili, którzy się dali zgubić z różnych powodów, dali się poprowadzić szatanowi. Innych ratujcie, wyrywając z ognia. Dla jeszcze innych miejcie litość z bojaźnią, brzydząc się nawet szatą zbrukaną przez ciało. To tyle, jeżeli chodzi o list świętego Judy. Natomiast jest tu pewna chronologia. Jak mówiłem, Księga Apokalipsy już opisuje walkę dobra ze złem. List świętego Judy już bardzo mocno wskazuje na narastającą dominację zła i szerzenie się zamętu w Kościele. Przed listem świętego Judy jest trzeci list świętego Jana Apostoła, który opisuje już pierwsze rozłamy w Kościele. Szatan zawsze prowadzi nas etapami, dokładnie tak samo Bóg prowadzi nas do zbawienia etapami, a najlepiej te etapy, tę drogę do nieba zna Maria Piękna, kecharitomene, pełna łaski. W Maryi nie ma nic innego, jak tylko łaska Boża. Nic innego nie ma. I w trzecim liście świętego Jana Apostoła znajdujemy takie oto słowa. Napisałbym coś do Kościoła, lecz Diotrefas, który lubi być pierwszy w nim, nie uznaje nas. Tutaj święty Jan opisuje już pierwsze rozłamy w głoszeniu Ewangelii, kiedy to pycha i zarozumiałość prowadzi do odstępstwa od jedności w głoszeniu Ewangelii. Dlatego jeśli przybędę, wypomnę mu wszystko, co robi, gadając o nas złymi słowami. Tak tu jest wprost w Biblii pierwszego Kościoła. I nie poprzestaje na tym, lecz sam braci nie podejmuje, a chcącym zabrania i wyrzuca z Kościoła. Czyli jest to jakby opis pierwszej herezji, pierwszego rozłamu w Kościele. Umiłowany, zła nie naśladuj, lecz dobro. Święty John od razu mówi, co robić w przypadkach takich, kiedy dzieje się rozłam. Nie naśladujmy zła, lecz czyńmy dobro. Kto dobrze czyni, jest od Boga. Kto czyni źle, nie dostrzegł Boga. Tylko tyle i aż tyle. Zauważcie, że tutaj wydawałoby się, że święty Jan napisze, kto dobrze czyni, jest od Boga, a kto źle czyni, jest od szatana. Święty Jan nie pisze, kto źle czyni, jest od szatana. Podobnie jak Matka Boża w Medjugorje prosi nas, abyśmy osób niewierzących nie nazywali ludźmi niewierzącymi, czy też ateistami, chociaż ateist to jest bardziej opis filozoficzny pewnego nurtu, światopoglądu, pewnej sytuacji duchowej czy moralnej człowieka, który nie uznaje istnienia Boga. Natomiast święty Jan i Matka Boża w Medjugorje o tym mówią, nie nazywać ludzi niewierzących niewierzącymi, tylko tymi, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga. Święty Jan w pierwszym liście bardzo dużo pisze o Bogu, który jest miłością. Czyli ten, kto dobrze czyni, jest od Boga, a ten, kto źle czyni, po prostu jeszcze nie dostrzegł Boga z jakichś powodów znanych tylko Bogu. Okej, czyli mamy Księgę Apokalipsy, gdzie trwa walka dobra ze złem, czyli już kulminacja tego starcia, tej konfrontacji sił szatańskich, które od czasu, kiedy Chrystus zmartwychwstał, są przegrane. Zresztą zawsze były przegrane, bo Bóg jest miłością, a miłość daje życie i nigdy śmierć nad życiem, nad Bogiem nie ma władzy. Później jest list świętego Judy, gdzie jest opis narastania dominacji zła i rozszerzaniu się zamętu w Kościele. Później mamy list świętego Jana Apostoła, gdzie są opisane pierwsze rozłamy w Kościele. I mamy drugi list świętego Jana Apostoła, początki herezji i zamętu w Kościele. I teraz cytując drugi list świętego Jana. Miłością jest to, że postępujemy według Jego przykazań. Przykazaniem jest, abyśmy w niej, tak jak słyszycie od początku, postępowali. I teraz. Wielu oszukańców poszło do świata. Nie uznają oni, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Czyli są to pierwsze herezje. Błąd tych oszukańców polegał na negowaniu realnego człowieczeństwa Chrystusa. Później w tym temacie zbierały się sobory w czasach starożytności, które orzekały i orzekły, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, ale też jest prawdziwym człowiekiem. Każdy taki jest właśnie oszukańcem i antychrystem. Czuwajcie nad sobą, abyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz byście otrzymali pełną zapłatę za współpracę z Bogiem, że tak powiem językiem bardzo ekonomicznym, najświętszy Jan się posługuje. Kiedy my oddajemy się Bogu, to od Boga dostajemy dużo więcej niż to, co Bóg od nas otrzymał, to nasze marne i słabe życie. Bóg daje nam całego siebie, czyli życie wieczne. Każdy, kto poprawia i nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga. I na tym bym mógł skończyć i to jest właściwie najważniejsze zdanie, jakie pada w kontekście tego tematu, o którym dziś rozmawiamy i rozprawiamy. Każdy, kto poprawia i nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga. Jeżeli, chłopie, dziewczyno, poprawiasz Boga, jeżeli poprawiasz naukę Kościoła katolickiego, jeżeli poprawiasz Pismo Święte, to nie trzymasz się nauki Chrystusa. Tylko tyle i aż tyle. A jeśli ktoś trzyma się tej nauki, to taki ma i Ojca, i Syna. jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie wpuszczajcie go do domu i nie pozdrawiajcie go. Kto bowiem pozdrawia go, staje się uczestnikiem jego złych czynów. Nie pozdrawiajcie, chodzi o to, nie wchodźcie w dialog. Wchodzenie zawsze w dialog ze złem. Nie mówię, że ludzie, którzy herezję głoszą, są wysłannikami diabła. Jestem tego bardzo daleki. Natomiast już jakby nawiązując do naszego indywidualnego życia duchowego, rozwoju duchowego, kiedy zaczynamy w naszym sercu zastanawiać się, czy chcemy zgrzeszyć, czy nie, czyli wchodzimy w dialog z diabłem, zawsze ten dialog doprowadzi nas do grzechu, ponieważ szatan jest bestią inteligentniejszą od człowieka i zawsze w rozmowie z nim, w dialogu, w takim jakby kombinowaniu, czy to zło mi się opłaci, czy nie, przegramy i tego po to zło rzeczywiście sięgniemy i zakończy się to grzechem. A zatem nie wchodzimy w dialog ze złem. Nie wpuszczajcie tych, którzy przynoszą fałszywą naukę do waszych domów, to znaczy nie wpuszczajcie fałszywej nauki do swoich serc. Jednocześnie, jeżeli nie będziemy wpuszczali fałszywej nauki do naszych serc, to sami nie będziemy fałszywymi prorokami i antychrystami. W jaki sposób nie wpuszczać fałszywej nauki do naszych serc? Bardzo proste jest to w teorii. Trzeba swoje serce zamknąć w niepokalanym sercu Maryi, które jest kaplicą adoracji serca Jezusa. Tylko tyle i aż tyle. I wtedy będzie ci blisko i do Pisma Świętego, i do sakramentów świętych, i do nauki Kościoła katolickiego. To tyle, słuchajcie, jeszcze miałem nawiązać do księgi proroka Daniela, który opisuje czasy ostateczne, ale słuchajcie, zostawimy to sobie na kolejne nasze przemiłe, YouTube'owe, mocowo-słabościowe spotkanie. Napiszcie w komentarzach, jakie macie doświadczenie życia duchowego w kontekście obecnych czasów, w kontekście być może rozłamu, który gdzieś tam czujecie, zamętu, dominacji zła, a być może doświadczacie paradoksalnie dominacji dobra i dominacji miłosierdzia Bożego, ponieważ tam, gdzie jest grzech, tam jeszcze obficiel rozlała się łaska Boża, ponieważ moc słabości się doskonali. I tak jak Chrystus mówi do świętego Pawła, wystarczy ci mojej łaski, spoko, luzik, ziomek, ziomeczko, wystarczy ci mojej łaski. Moc słabości się doskonali. Spoko. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Wpadajcie do sklepiku mocsłabości.pl. Tam wciąż pojawiają się nowe nowości książkowe. Nowe nowości. O, to jest w ogóle sformułowanie ciekawe, patrzcie. Tam pojawiają się nowości książkowe, a także nowe t-shirty, bluzy i takie wszystkie, wiecie, rzeczy materialne, które mogą i ja mówię na podstawie własnego doświadczenia, ułatwiają nam jednak wyznawanie wiary, przyznawanie się do niej, przypominają nam, do kogo należymy, ponieważ kiedy nosimy taką koszulkę Fiat Michi Secundum Verbum Tum, niech mi się stanie według słowa Twego, to również ta koszulka nam przypomina, że nasze serce ma się stać według serca Jezusa. Dobra. Już gadka, szmatka, końcóweczka była dawno, tak więc jeszcze raz do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.